Zaproszona była Elżbieta. Już siódma za minutę, dziewczyna, która z nią jeździła, przyszła do drzwi, mówi, że księżna gotowa. Lokaj wprowadził. Jedli obiad, ale ja upiekłem indyka. Ten mój pan, nie wiedząc, nie myśląc, kupił mnie 28-funtowego indyka, a ja mogłem dopiero dostać 18-20.
Podczas majowego pobytu w Chicago wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Małgorzata Gosiewska złożyła wizytę w domu Feliksa Rębiałkowskiego w Morton Grove, weterana II wojny światowej, podkomendnego generała Stanisława Maczka, który w listopadzie ubiegłego roku celebrował 102. rocznicę urodzin. 9 maja wraz z wicedyrektor Kancelarii Sejmu Natalią Jaśkiewicz oraz wicekonsul Agatą Grochowską pani wicemarszałek odwiedziła najstarszego z żyjących w Wiecznym Mieście weteranów II wojny światowej. Wizyta była konsekwencją październikowego spotkania z panem Feliksem przy pomniku Halerczyków w 2019 roku, kiedy została zaproszona przez weterana na stulecie jego urodzin. Niestety ówczesne obowiązki parlamentarne nie pozwoliły na udział w urodzinowym przyjęciu, co było możliwe w tym roku. Witając dostojnych gości w progach swojego domu, pan Feliks wręczył pani marszałek fotografię upamiętniającą spotkanie przy pomniku w 2019 roku, wywołując wzruszenie obdarowanej.
Ale naprawdę, taka niespodzianka. Bardzo dziękuję.
To może pani marszałek odwróci to zdjęcie.
Blisko dwugodzinna wizyta upłynęła na serdecznej rozmowie, pełnej wspomnień dotyczących lat minionych przy kawie, smakowitym torcie i lampce koniaku. Feliks Rębiałkowski swoje wspomnienia rozpoczął od wydarzeń ze swojej młodości, gdy przed wybuchem II wojny światowej, jako syn działacza Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kowalu na Kujawach, włączył się w tworzenie młodzieżowego ruchu wiciowego. Założył dwa koła Związku Młodzieży Wiejskiej Wici w Grodztwie. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że słowo panienka, często przewijające się we wspomnieniach, nie jest określeniem pejoratywnym, tak jak często dzisiaj jest postrzegane, ale oznacza młodą dziewczynę.
Miałem wspaniałe życie. Nawet moje koło, które pierwsze założyłem, miałem chyba 15 panienek młodych, takich od 17 do 20 lat. I mężczyzn też. Graliśmy w piłkę, w krągle i tak dalej. Na polach króla Kazimierza Wielkiego. To były serwituty po królu Kazimierzu Wielkim, bo Kowal jest urodzonym miastem króla Kazimierza Wielkiego. To było pierwsze moje koło. Drugie koło założyłem w Dębniach. A później jeździłem bardzo daleko razem z ludowcami. Razu pewnego szliśmy już w 11:30 i patrzymy, że w oknie się świeci w restauracji. Panienka jakaś tam chodzi. Taki pan Stankiewicz był prezesem wiczowców. Zapukał do tych drzwi. No, ta panienka wyszła. Możemy dostać coś przegryźć. Proszę bardzo. No późno jest, ale no, to nie szkodzi, prawda? Ładne, eleganckie panienki były ubrane elegancko z pokernerską, prawda? Nawet teraz, jak byłem chyba w 90 roku, to tam spotkałem mojego dalekiego kuzyna takiego, akurat do sklepu przyszedł. Do tego, to już nie ten sklep, to już był nowy, wybudowany, elegancki stopisz, prawda? No i ta panienka jedna prowadziła ten sklep jeszcze. Tak, oni mieli, wtedy mieli restaurację, a jak byłem teraz, to tylko sklep. Sklep mieli i sprzedawali tam żywność najróżniejszą. No, życie moje młodociane to na pewno naprawdę było piękne.
W czasie wojny wywieziony został na roboty przymusowe do Niemiec. Przez blisko 4 lata pracował w samochodowym zakładzie naprawczym. Jak sam mówi, miał szczęście, bo Niemcy go szanowali, czego najlepszym dowodem były przyjazne relacje kontynuowane do tej pory.
Zabrali mnie na pracę do Niemiec. No stamtąd ten arbeitsam przerzucił mnie do, bo ja byłem fachowcem, przerzucił mnie do naprawy samochodów. Ja znałem się na motorach, to dało mnie do produkcji motorów. Ja przerabiałem motory, a później przerabiałem samochody benzynowe na węgiel i drzewo. Naprawdę ja w życiu nie przechodziłem problemów życiowych, żeby mnie ktoś nienawidził. Niemcy mnie szanowali, pisali do, jak tylko do śmierci prawie. Każdy jeden pisał, mam listy tutaj, mam pocztówki pisane niedawno nawet, już przed śmiercią. Kwiaty przysłali 80 lat temu i byłem u nich i 80 lat pamiętali, przysłali na moje urodziny kwiaty.
Podczas wyprawy do strefy przyfrontowej po zepsute samochody udało mu się zbiec w marcu 1945 roku do Holandii, gdzie trafił do pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka. Po zakończeniu wojny przez 2 lata służył w polskiej strefie okupacyjnej. W 1948 roku trafił do Londynu.
Następnie pracowałem, byłem na szkole kucharsko-cukierniczej i gotowałem najpierw mnie przerzucili jako szefa głównego na 550 ludzi. Miałem kłopot. Te cholerne uncje przerabiać na gramy. Siedziałem do 3 w nocy, bo kradli. Jak te, co wydawali w magazynach, to kradli, bo im też się rozchodziło. Jak brakowało coś, to nie o czym doważyć, to wolał ukraść trochę każdemu i miał dosyć dyspozycji. Tu miałem bardzo miłe też towarzystwo, ale niedługo byłem. Dzięki Bogu, tam było ciężko dla mnie, ciężko. Przerzucili mnie później do Polaków, 21 Polaków było w koksowni, oni robili w koksowni. Węgiel przerabiali na koks. Jak ja byłem tam w polskim oboziku małym, gdzieś 21 ludzi, ja zapoznałem rzeźnika, czyli zięcia rzeźnika. Anglik miał rzeźnię, a złożył Polak, ożenił się z jego córką. Zapoznaliśmy się, to ten Polak przywoził mnie mle, mięso, kości, co ja chciałem. To ci Polacy powiedzieli, no jeszcze w życiu nie mieli takiego jedzenia, jak Felix im szykuje. Ale stamtąd dostałem się do multimilionerów. Najpierw jeden gość dostał się do Londynu, do tego multimilionera, do pracy. Był trochę wyszkolony gość, chłopak, inteligentny chłopak. I się pyta ten multimilioner, czy ty nie wiesz czasem jakiegoś Polaka, kucharza? On mówi, wiem, bardzo dobrego, bardzo dobrego. No to, a może on by wszedł do mnie? A on mówi, ja nie wiem, bo on tam gotuje dla tych 21 ludzi. No, a ja to ja spróbuję. Napisał list i kartkę i trawera, prawda, z limuzyną przyjechał do mnie, zaprosić, żebym ja do niego tam przyjechał rozmawiać. Ale akurat tak wypadło, że mój pomocnik, bo ja miałem pomocnika, pomocnik mi zachorował, że musiał, nie mogłem pojechać. Ale on nie zrezygnował. Drugi raz przysłał znowu tego drivera, żeby nie uważał na to, co się stało, to trudno, to on przyjmie mnie. Pojechałem, taki stół długi, jak to moja sala, to była ta konferencyjna sala. I najpierw przywitał mnie menadżer, ale mi poczekaj, to ja zaraz przyjdę tutaj, Alek, pan Alek będzie z tą rozmawiał. On poszedł do tego pana Arka, a pan Arek mówi, zaprowadź go na salę konferencyjną. Posadził mnie 3 krzesło od końca. Ja siedzę, czekam. Przychodzą jakieś 3 czy 4 panie, te sekretarki. Usiadły z drugiej strony, tak jak pani, a ja siedzę tutaj. No, za jakieś 5 minut przychodzi ten pan Alek cały, to był syn właściciela. No i czekamy dalej, on usiadł i czekamy dalej. On się mnie pyta, gdzie ja byłem, jak w wojsku, gdzie to, Niemcy i tak dalej. Wreszcie przychodzi właściciel. Jego ojciec z sekretarką usiedli, bo miejsce było zostawione dla nich. Usiedli, wtedy już zaczyna ze mną, żeby ojciec słyszał. Ale już rozmawiamy tam jak normalny biznesmen, interes, prawda? Ale wreszcie się pyta, my mamy 2 psy. Czy ty myślisz, że będziesz umiał gotować dla nich? Ja mówię, co za kłopot, to jak się spytam. Bardzo to uderzyło w śmiech. On mówi, masz dobry humor, dobry jesteś, dobry, ja ci jeszcze funta dam więcej. Przyjął mnie. Tam miałem znowu raj. Papierosy, no w ogóle nic nie brakowało. Samochód miałem i wszystko. No i zawsze, jak jechał do London Club, to mnie zabierał, bo on był trochę kaleka. To zabierał mnie do towarzystwa. To szliśmy, prawda, te parowe kąpiele mieliśmy sobie najpierw, a później na obiad. O tak, ja byłem jak lord.
Z tym okresem wiąże się wiele ciekawych epizodów. Gotując u jednego z milionerów zaprzyjaźnionych z rodziną królewską, miał okazję przyrządzić indyka, który był serwowany ówczesnej księżniczce Elżbiecie, a ta poprosiła o przepis.
Zaproszona była Elżbieta. już siódma za minutę, dziewczyna, która, pani, która ją, z nią jeździła, przyszła do drzwi, mówi, że księżna gotowa. Lokaj wprowadził. Jedli obiad, ale ja upiekłem indyka. Ten mój pan, nie wiedząc, nie myśląc, kupił mnie 28-funtowego indyka. A ja mogłem dopiero dostać 18-20. Działe, wszystko zrobione. Czego włożyć holender? Nie mogę. Nie mogę, ale muszę go upić. Nie ma rady. Nie ma już tu, nie ma wyjścia. Otworzyłem te drzwiczki, włożyłem go ile mogłem, wepchłem tam nogami. My te drzwiczki zamknąłem i teraz nie otwieram, no bo się boję, że jak mi nogi wystawi korka, no to co ja zrobię, gorący para, 3,5 godziny, okej, pierwszy, nie go diabli wezmą. Jak ja otworzyłem te drzwiczki, po 3,5 godzinach, mój indyk taki piękny, jak ja w życiu jeszcze nie miałem, taki żółciutki, elegancki, ta para widocznie, ten zatłoczony ten piec spowodowało, że ten indyk się zagłupił wszędzie na oko jednakowo. Lokaj, prawda, zaniósł tego indyka, ja musiałem zawsze iść z nim, bo pierwszy toast było na cześć królowa czy króla, a drugi na cześć kucharza. Ja musiałem z nim wypić wino. Ten indyk taki był dobry, że ja mówię wam, może się skruszył tak, no jeszcze takiego indyka nie miałem. To był wyjątkowy na świecie.
Po prostu królewski.
Szczęście tak. I ona mówi, my mamy Polaka kucharza. Polak był u nich kucharz. I mówi, daj mnie ten przepis, jak ty upiekłeś, to ja sam nie mogę zanieść, prawda? I indyka 20 funtów. No to jest dobrze. Ale mówi, ty możesz pisać po polsku, bo my mamy polskiego kucharza. No ja mówię, już prawie kończę. No dobrze, skończyłem, stała w drzwiach, tak nie weszła do pokoju. Przyszła, wzięła tę kartkę ode mnie, popatrzyła, czy przeczyta. Ona była bardzo inteligentna kobieta. A Elżbieta to zwany diabeł i anioł. Ona była urodzoną królową.
W 1951 roku postanowił spróbować szczęścia w Ameryce. Wylądował w Chicago z listami polecającymi od londyńskich działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego i na ziemi Waszyngtona włączył się w budowę ruchu ludowego.
No jak przyjechałem tutaj, to od razu z listem pożyczonym do pana Migały Józefa. Nie ma już go, nie żyje dawno, prawda? Ale i George żyje, prawda? Może panie słyszały o nim.
Jego syn.
Syn jego. Syn Lucyna prowadzi te chór tutaj powiatowy, Lira tak. I jak ja przyleciałem tutaj, to od razu wzięli mnie do organizacji, do już zaraz wstąpić do zarządu głównego, od razu wiceprezesem zostałem. Ale to było stronnictwo polskie, stronnictwo ludowe.
W 1955 roku na Światowym Kongresie Ruchu Ludowego w Paryżu został wybrany skarbnikiem Komitetu Wykonawczego. Blisko współpracował z byłym premierem Stanisławem Mikołajczykiem, który został ojcem chrzestnym Małgorzaty, pierworodnej córki Danuty i Feliksa Rębiałkowskich.
I zapoznaliśmy się oba z Mikołajczykiem. Jakoś Mikołajczyk mnie polubił, no i windował mnie, że ja zostałem wybrany na Paryżu na kongresie skarbnikiem, a później sekretarzem. No i on bywał u mnie w domu, ja u niego, żeśmy się kolegowali. Nawet chrzestnym córki, Margaretą. O tak, przed śmiercią przyjechał się pożegnać z nami, bo on wiedział, kiedy umrze, bo on miał wrzut w głowie, prawda, i lekarze dobrze wyliczyli, że no nie to, że na godzinę, ale tydzień czasu tylko pomylili. Przyjechał do nas tutaj, żeśmy się pożegnali i tak dalej.
Przez kilka lat wydawał chłopski magazyn informacyjny Orka. Przez 30 lat był organizatorem dożynek, zakładał chór imieniem Ignacego Jana Paderewskiego. Przez wiele lat pracował społecznie w kole weterańskim 1. Dywizji Pancernej. Od 70 lat jest członkiem Związku Narodowego Polskiego. Był komendantem placówki 90. Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. W Bydgoskim Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego znajduje się znacząca ekspozycja, powstała z jego darowizn. Żegnając gospodarza, pani wicemarszałek wręczyła mu pamiątkowy medal oraz życzyła dużo zdrowia i przyjęła zaproszenie na 103. urodziny, które weteran ma nadzieję hucznie celebrować 20 listopada tego roku. wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Małgorzata Gosiewska. Pani marszałek, spotkania z weteranami to chyba szczególny czas dla młodego pokolenia Polaków, bo takimi jesteśmy.
Tak, młode pokolenie. Teraz już tak zupełnie poważnie. Kontakt z żywą historią to jest olbrzymi skarb. Ja miałam w swoim życiu wiele szczęścia, że mogłam w sposób bezpośredni rozmawiać, wysłuchiwać wspomnień warszawskich powstańców, żołnierzy wyklętych, zaporczyków, z którymi się przyjaźniłam. Pan Felix jest taką żywą historią. Ja jestem wdzięczna, że mogłam dzisiaj z nim spędzić choć chwilę, wysłuchać nieprawdopodobnych historii z jego życia. Żadna książka, żaden film nie zastąpi takiego bezpośredniego kontaktu. Życzę wszystkim młodym ludziom, by wykorzystali jeszcze te ostatnie chwile, kiedy ci bohaterzy żyją, żeby mogli ich poznać, uścisnąć dłoń i wysłuchać.
Bo tych okazji zostało naprawdę niewiele.
Niewielu zostało tych bohaterów, którzy mogą nam właśnie w bezpośredni sposób opowiedzieć historię II wojny światowej i potem życia na emigracji. Pan Felix jest osobą, która wszystko to łączy i potrafi barwnie opowiadać. Ma doskonałą pamięć, zdrowie i dziękuję za to, że mogłam tego doświadczyć.
Słyszałem, że zapraszał na 103. urodziny.
I mam nadzieję, że podtrzyma swoje zaproszenie, ja przyjadę.
Felix Rembiałkowski przez władze wolnej Polski uhonorowany został m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej, którym w dzień po wizycie pani wicemarszałek udekorował weterana minister Adam Kwiatkowski, a gratulacje osobiście złożyła pierwsza dama Rzeczypospolitej Agata Kornhauser-Duda.
O, ja się bardzo cieszę, naprawdę.
A czy mogę wycałować? O! No, dziękuję. Dziękuję za dziękuję za wszystko, za
ja
pana
również,
życie,
ja również.
Za dzisiejsze spotkanie.
No,
i proszę o jeszcze.
Przyjemność po mojej stronie.